Cześć! Miło mi z Wami rozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Freakery, bo na wstępie muszę przyznać, że zawsze wtedy, kiedy zamykam się w swojej garderobie i mówię do mikrofonu między butami, wyobrażam sobie Was po drugiej stronie. I pamiętajcie, jeśli podoba Wam się podcast, będę przeszczęśliwa, jeśli go ocenicie na Spotify. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Joanna Hoffman, a to jest podcast, gdzie rozmawiamy o historii mody i nie tylko. Z pragnionych obrazów, kolorów i masy modowych zdjęć zachęcam do odwiedzenia kanału na YouTube, gdzie raz w miesiącu pojawia się nowy odcinek. Cowboy Carter. Po tym jak niedawno Beyoncé wydała nowy album, kowbojki wyszły na ulicę w liczbie, jakiej dawno nie widziano. Nieśmiertelne jeansy, Amerykana, lśniące koszule i kapelusze. Jak country, to i western. Jak western, to i country i obrazy tasowane z prędkością światła przez naszą pamięć. John Wayne, Clint Eastwood, ale też Yellowstone i Lana Del Rey. I choć Beyoncé śpiewa This Ain't Texas, przez zero zaskoczeń, cowboy core, możemy poczuć się, jakby było inaczej. A co z tym wszystkim ma wspólnego John Travolta, prostytucja i Madonna? O tym już za chwilę. Bardzo dziki zachód. Cowboy core powoli zacieśniało lasso od 2022 roku, ale w tym roku wygrywa rodeo. Jak to wszystko się zaczęło? Od okolic 1810 roku Amerykanie połączyli dwa ważne elementy. Przekonanie o predestynacji, czyli z góry ustalonym, wybranym losie, przez który spełniali hasło Go West, cały czas przesuwając zachodnią granicę. Do tego dołóżmy Indian Removal Act, podpisany przez Andrew Jacksona w 1830 roku. Przez to ponad 60 tysięcy rdzennych Amerykanów zostało zmuszonych przenieść się na zachód od rzeki Mississippi, gdzie otrzymywali nowe tereny. Niektóre plemiona próbowały się bronić, inne szukać sprawiedliwości w sądzie, jak Cherokezi. Trasa wysiedlenia była znana jako Szlak US, kiedy tysiące ludzi zmierzało do terenów zaoferowanych przez rząd USA bez prowiantu, ubrań, umierając po drodze. Dla przykładu, plemię Creeków liczyło ponad 22 tysiące przed wysiedleniem, a podczas wysiedlenia zginęło około 8 tysięcy. Dla wielu badaczy te działania to nic innego jak przykład czystek etnicznych i kolonializmu. Jak pisze Stephen Aaron, zarówno artyści, historycy, jak i filmowcy są winni stworzenia zmitologizowanej wersji ekspansji Stanów Zjednoczonych na zachód. Właśnie na tego typu podstawach kiełkował mit Old West w narracji serwowanej przez supermocarstwo. Nawet Roosevelt napisał Winning of the West, gdzie przyznawał, że no nie zawsze się z Indianami zgadzali, ale cytuję, naszym oczywistym przeznaczeniem jest pochłonięcie ziemi wszystkich sąsiednich narodów, które są zbyt słabe, aby się nam przeciwstawić. Dorzućmy do tego Frederica Jacksona Turnera, który twierdził, że zew Zachodu jest esencją amerykańskości, oddala od europejskich korzeni, powiększa terytorium i jest dowodem indywidualizmu. Teza o przesuwaniu granicy na Zachód miała być zwycięstwem nad dzikością, tym co umacniało amerykańską demokrację, kulturę pionierów, bez europejskiej hierarchii, z braniem odpowiedzialności w swoje ręce, gdzie ludzie są samowystarczalni, zdyscyplinowani i odważni. Po prostu amerykański duch. Tutaj dochodzimy do tego, co sprawiło, że ten XIX-wieczny mit o romantycznej wolności, odwadze i niepokorności nigdy nie zginął. Bo jest częścią tożsamości USA powielanej od lat tak jak obrazy Warhola z białym amerykańskim mężczyzną na czele i do pierwszej połowy XX wieku rzadko był podważany. Dyskusje zaczęły się dużo później. Jedną z nich była ta wokół Tańczącego z wilkami, który wygrał 8 Oscarów, czy wystawy Muzeum Smithsonian, która pokazywała, jak sztuka wspierała powstawanie tego mitu amerykańskiego pioniera. Od obrazów i książek, oczywiście po film czy muzykę, mit Dzikiego Zachodu stał się amalgamatem amerykańskiej konserwatywności, a przy tym wiecznej tęsknoty za wolnością. Jak wspomina Smithsonian, podważając baśnie o Dzikim Zachodzie, usuwając romans z historii, najnowsze badania ekshumują ofiary i koszty środowiskowe amerykańskiej ekspansji. Mit potrzeby parcia na Zachód jest kwestionowany z jednej strony mówiąc o amerykańskim kolonializmie, a z drugiej odczarowując też obraz rdzennej ludności jako wiecznie uduchowionych pacyfistów. W jak Western. W 1890 roku amerykański rząd oficjalnie zakończył przesuwanie granicy na zachód. I teraz ważne, ten czas, mniej więcej od okolic gorączki złota do końca XIX wieku, jest definiującym to, co znamy jako Old West, Wild West, czy właśnie American Frontier. To wszystko obrosło mitem i przez lata stało się esencją amerykańskości. Zachodnie tereny były widziane jako te faktycznie dzikie, gdzie każdy bierze sprawy w swoje ręce. Weźmy na przykład Kalifornię po gorączce złota, na szybko budowane osady, brak instytucji prawnych, maczyzm i samodzielne wymierzanie sprawiedliwości. W amerykańskiej popkulturze nie było chyba dotąd lepszego przykładu chciwości, przemocy, ale też sprawiedliwych twardzieli. I faktycznie, jeśli zagłębimy się w historię z tamtego czasu, aż roiło się od pełnej whisky i brutalności, nad którą nikt nie miał kontroli. Zaczęli pojawiać się prywatni detektywi, pierwsze zorganizowane grupy przestępcze, saluny, hazard, prostytucja dokładały do obrazu, gdzie wszystko było na wyciągnięcie ręki i często opierało się o samostanowienie. Pojedynki z użyciem broni miały stać na straży honoru, a wszystko wydawało się czarno-białe. Tak zwana frontier justice. I tak, na kanwie tego, co się działo na Zachodzie, narodził się Western. Dokładnie, to skrót od czasu, kiedy w okolicach połowy XIX wieku pojawiły się Wild West Shows. Ogromnie popularne, obwoźne występy opowiadające o prawdziwych wydarzeniach na Dzikim Zachodzie albo tworzące te kompletnie zmyślone. Trwały kilka godzin i pokazywały na przykład obrabowanie pociągu, zaganianie zwierzyny, konkursy strzeleckie czy po prostu rodeo. Coś Wam mówi nazwa Buffalo Bill? No właśnie. Buffalo Bill's Wild West Show było założone przez Williama Frederica Codiego i było tym, co przeniosło zainteresowanie westernem również do Europy. Show było nawet częścią złotego jubileuszu królowej Wiktorii. Na pokazy wpadał też Jerzy V, Wilhelm II. Przez pewien czas występował tam siedzący byk. I zupełnie tak jak teraz, za popularną rozrywką stała machina promocyjna. Zabawki, krótkie historyjki, przedstawienia, a później film sprawiły, że western stał się fenomenem. On oznaczał Amerykę. W momencie polegania na tej oficjalnej narracji utrwalił się jasny podział na złych Indian, dobrych Amerykanów, odważnych mężów prawa i zuchwałych rabusiów. W jednym z odcinków mówiliśmy sobie o początkach Hollywood. Westerny wypełniły pustkę po Wild West Shows i dalej umacniały ten najsilniejszy amerykański mit. Za pierwszy western uznaje się ten z 1903 roku, Napad na Express. Przez całe dekady westerny dosłownie rządziły Hollywood. Narodziny kowboja. Buffalo Bill zaprezentował rodeo Amerykanom, ale wszystko bazowało na wpływach meksykańskich vaqueros. Salvador Munoz wspomina, vaqueros w wolnym czasie ćwiczyli i szkolili nowych pomocników, organizowali konkursy wszelkiego rodzaju jazdy konnej i obchodzenia się z bydłem. Organizowali też konkursy sprawności, tak zwane charreria. I wielu wczesnych vaqueros było rdzennymi Amerykanami przeszkolonymi do pracy dla hiszpańskich misji. Kultura vaquero połączyła się z angielskimi tradycjami kulturowymi i dała początek temu, co stało się znane jako cowboy. Termin charro też oznaczał osoby biorące udział właśnie w tych charrerias jako coś bardziej paradnego i widowiskowego. Mimo tego jasnego pochodzenia kowbojów, Pablo Rangel wspomina, że Hollywood zamienia vaquero w oczernianą postać, kiedy w filmach przedstawiano latynosów, rdzennych Amerykanów, zwykle opisywanych jako złoczyńców. To kowboj stał się idealnym amerykańskim mężczyzną, który służył jako obrońca i przywódca. I tu warto zaznaczyć, że wielu kowbojów było czarnych mimo białego, hollywoodzkiego obrazu. Ba, mówi się, że nawet jeden na czterech kowbojów był czarny. Tej części historii oddaje się coraz częściej głos. W ogóle wielu badaczy wskazuje, że jeśli chodzi o nazewnictwo, biali często preferowali cowhand, do czarnych zwracali się cowboy z wyższością. Niebezpieczna praca w odosobnionych warunkach zrodziła tradycję samodzielności i indywidualności, w którym wielką wagę przywiązywano do uczciwości. Na przykład film Diligence z 1939 roku to typowe przedstawienie amerykańskiego zachodu. Postać grana przez Johna Wayne'a, Ringo Kidd, reprezentuje człowieka z charakterem i zasadami, który postanawia przeciwstawić się prawu, ponieważ jest związany wyższym kodeksem moralnym. Do popularyzatorów tego wizerunku, jak wspomniałam, zaliczał się Theodore Roosevelt, republikanin, dzięki któremu cowboy stał się na arenie międzynarodowej synonimem zuchwałego, agresywnego Amerykanina. Zresztą tym mianem określano nawet George'a W. Busha, nie bez powodu. Roosevelt argumentował, że męskość uosobiona przez kowboja oraz ogólna aktywność na świeżym powietrzu, sport, były niezbędne, jeśli amerykańscy mężczyźni mieli uniknąć miękkości i zgnilizny spowodowanej przez łatwe życie w mieście. Jak wyglądał kowboj? Można najpierw spojrzeć na meksykańskich kowbojów. Jak wspomniałam, vaqueros byli zatrudniani przez Hiszpanów i mieli wyglądać inaczej od nich. To ograniczenie skłoniło ich do stworzenia nowego, praktycznego stylu. Nosili obcisłe ubrania ze skóry i zamszu, które ozdabiali motywami roślin. A na dodatek był kapelusz z szerokim rondem wykonany z końskiej sierści. Widać więc, z jakich wpływów wziął się styl amerykańskiego kowboja, też z konieczności, bo pamiętajmy, że na zachód przyjeżdżało się zakasać rękawy do pracy. A kowboj to konkretny wygląd, między innymi kowbojki oczywiście. Początki powstania tego obuwia obrosły legendą, ale jasne jest, że wzięły się od wspomnianych vaqueros, od ich butów jeździeckich, z czasem ulegając modyfikacjom. Dzięki Hollywood i popularności rodeo w XX wieku zaczęły być coraz bardziej wymyślne, jeśli chodzi o wzory, miały też bardziej spicza przód. Obcas kowbojek jest ścięty, żeby nie utkwił w strzemionach, a wysokość jest znacząca, żeby chronić nogi. Jedna z legendarnych marek to Lucchese. Dalej, najpierw skóra, później jeans, oczywiście. Po więcej szczegółów skieruję Was do prehistorycznego odcinka o historii jeansu. Dalej, czapsy, czyli ochraniacze na nogi połączone paskiem, żeby żadne kaktusy nie pokiereszowały jeźdźca. Były też kapelusze kowbojskie, oczywiście, które w amerykańskiej formie nabrały kształtu dzięki firmie Stetson, a dokładniej modelowi o dużo mówiącej nazwie Boss of the Plains, która pojawiła się w roku 1865. Tutaj ciekawostka, bo kowbojskie kapelusze mierzy się w galonach. Najpopularniejszy to ten 10-galonowy i faktycznie Stetson na przykład reklamował tak swoje kapelusze. Kowboj poi konia z kapelusza. Nomenklatura jednak być może wzięła się od opasek na sombrero zwanych galons. Im więcej galons, tym wyższy kapelusz. Ale znowu ten typowy kowbojski kapelusz, jaki znamy, nie pojawił się do momentu erupcji westernów w złotej erze Hollywood. Idziemy dalej. Bandany. Z wzorem paisley przywędrowały z Indii do Wielkiej Brytanii, a następnie do USA, gdzie były lubiane ze względu na łatwiejsze ukrywanie śladów po tabace. Bolo ties, czyli wąskie sznurki z ozdobnym elementem, podobno zaprojektowane w latach 40., kiedy pewnemu kowbojowi zdmuchnęło kapelusz i na szyi pozostała ta właśnie ozdoba z kapelusza. Zresztą do tego typu krawata wrócili też brytyjscy Teddy Boysi. Co jeszcze? Pasy concho to nic innego jak element kultury Navajo w postaci bardzo widocznych ozdób. Cowboys and cowgirls. Niektórzy uważają, że western obejmował szerszy i bardziej złożony zakres ról kobiet niż ten, który można było znaleźć w wielu innych gatunkach epoki kina niemego i przyczynił się do cichej rewolucji, która zmieniła rolę kobiet. Bo białe kobiety na zachodzie cieszyły się większą ilością swobód, mogły wcześniej głosować, obejmowało je prawo własności, a prawo rozwodowe było bardziej liberalne. Jeśli spojrzymy sobie na wiele westernów, mitologizują one kobiety, które poza zachodem zostałyby zepchnięte na margines. Właścicielki salonów, twarde kobiety, prostytutki. Te ostatnie możecie często znaleźć pod hasłem Soiled Doves. Teksas przyjął w 1907 ustawę zezwalającą na wyznaczanie obszarów w celu kontrolowania występków, takich jak prostytucja i hazard. San Antonio miało na przykład Sporting District, gdzie istniała nawet niebieska księga z numerami do domów publicznych i listą kobiet świadczących takie usługi. I jak pisze Miria Holman, prostytucja reprezentowała luźne standardy moralne dzikiego zachodu. Mityczna prostytutka miała kilka cech, które mogłyby zbliżyć ją do wiktoriańskiej damy. Piękno, bogactwo, kilku wielbicieli, zazdrosnych rywali i perspektywę poszukiwania godnego życia. Na dzikim zachodzie prostytucja to tylko kolejna praktyka biznesowa, zamiast haniebnego upadku. Wiele prostytutek zajmowało tak wysoką pozycję w społeczeństwie, że dziwiło to wschód. Na początku zachodu kobiety były rzadkie do tego stopnia, że stanowiły niemal cud. To, kim były, nie miało znaczenia. Liczyło się, że w ogóle były i dawały sobie radę. Ano były i często wygrywały w szrankach z mężczyznami, bo cowgirl, jaką znamy, narodziła się właśnie na wspomnianych Wild West Shows. Przykładów takich niesamowitych, twardych kobiet z czasu dzikiego zachodu jest naprawdę bardzo wiele, ale skupmy się na kilku. Jedną z nich była na przykład Annie Oakley, która po raz pierwszy zyskała uznanie jako strzelec wyborowy, pokonując Franka Butlera, zawodowego strzelca w wieku 15 lat. Przez ponad 16 lat nie miała sobie równych w Buffalo Bill Show. Dalej Bonnie McCarroll, która była niezrównana w rodeo, zgarniając wszystkie nagrody aż do swojej śmierci bezpośrednio na arenie. To przyczyniło się nieco do tego tragicznego, romantycznego mitu cowgirl. Dalej Calamity Jane, mająca na bakier z prawem, znakomita cowgirl, niezrównana w strzelaniu z rewolweru i strzelby. Była też Belle Starr, czyli słynna bandytka nazywana damskim Jesse Jamesem. Mamie Francis, która skakała na koniu do basenu i naprawdę, zobaczcie zdjęcia, bo ciężko w to uwierzyć. I na podstawie tego wszystkiego wyrosła nam cowgirl culture, kultura kowbojek. I spójrzcie, jak niesamowite i rewolucyjne na tamte czasy były te postacie. Bo nie dość, że mogą budzić podziw teraz, w czasie raczkujących ruchów sufrażystek często deklasowały mężczyzn swoją odwagą. Sara Hepola wspomniała, że kowbojka to romantyczna mitologia, która zmieniła się na przestrzeni pokoleń. To prawdziwa historia o jednej z największych zmian w USA. Opowieść o kobietach torujących sobie drogę w świecie zbudowanym przez mężczyzn. Można tutaj rzucić myśl, że historia o Dzikim Zachodzie, w tym te z czasów gorączki złota, rozpalały wyobraźnię, bo były ucieleśnieniem amerykańskiego snu. Nieważne kim jesteś, możesz dojść do fortuny. Tak jak mówiliśmy, po Wild West Shows przyszedł czas na film. Książka Kobiety i Western skupia się na analizie archetypu kobiety Dzikiego Zachodu. Od początku kina najczęściej pojawiała się jako z jednej strony cierpiąca dama w opałach, ale co ważniejsze, z drugiej strony jako twardzielka z dubeltówką, bandycka salon mama czy prawa mścicielka. Autorka Sue Matheson zauważa, że analizy na temat Zachodu skupiały się przede wszystkim na kwestiach męskości, ale kobiety w westernach przekazują skomplikowany kulturowy kod na temat natury ekspansjonizmu na Zachód, bohaterstwa, życia rodzinnego, męskości i kobiecości. Westernów powstawała cała masa. Marlena Dietrich, Barbara Stanwyck, ale też Sharon Stone czy Natalie Portman grały w westernach, ale nawet magazyn Cowgirl wspomina, że królowa kowbojek była jedna od lat 40. Dale Evans, która swoim głosem, urodą dziewczyny z sąsiedztwa i tupetem podbiła serca publiczności. Jak sama mówiła, kowbojka to tak naprawdę postawa, duch pionierski, amerykański rodzaj odwagi. Kowbojka stawia czoła życiu i nie szuka wymówek. Kowbojki zabierają głos, bronią tego, co jest im drogie. I właśnie te zdania rzucane przez Dale, do tego jej dopasowane stroje, kapelusz jak aureola i białe kowbojki Lukeze. Noszone przez nią model jest wciąż bestsellerem marki. Dodajmy do tego jeszcze jedno, promocję. Zupełnie tak jak w przypadku Wild West Shows i popularności zyskiwanej dzięki książkom i zabawkom, to samo nastąpiło tutaj. Jej wizerunek licencjonowało prawie 500 firm. Co więcej, jak może pamiętacie z odcinka o Hollywood, Evans była idealną reprezentantką amerykańskiego ducha z promowaniem tradycyjnych wartości zgodnie z życzeniem kodeksu Hayesa. Liczba westernów w latach 50. przewyższała wszystkie inne amerykańskie produkcje razem wzięte. Ale tutaj możemy sobie wspomnieć film Johnny Guitar z lat 50. ze słynną rolą Joan Crawford. Pada wtedy słynna kwestia. Nigdy nie widziałem kobiety, która byłaby bardziej mężczyzną. Ona myśli jak mężczyzna, zachowuje się jak mężczyzna i sprawia, że sam się nim już nie czuje. No i właśnie, to wyjątkowy western na podstawie książki, do której sama Joan Crawford kupiła prawa. Ona z kolei w filmie wspomina, mężczyzna może kłamać, kraść, a nawet zabić, ale dopóki trzyma się swojej dumy, nadal jest mężczyzną. Wystarczy, że kobieta raz się potknie i jest niczym. Bycie mężczyzną musi być dla ciebie wielką pociechą. Ale co ciekawe, antagonistką granej przez nią Wieny nie jest mężczyzna, ale inna kobieta, Emma. Dodatkowo w odcinku o Oscarach wspominaliśmy sobie o tym, dlaczego niektóre kobiety stają się diwami i też ikonami społeczności LGBTQ+. I często wspomina się o ich trudnej drodze na szczyt, osobistym cierpieniu i kampowym wizerunku. To dotyczy na przykład Joan Crawford, która zresztą grała też Kopciuszka, a konkretniej nawet jej roli właśnie w westernie. Na temat biseksualności Crawford plotkowano w Hollywood od zawsze, za jej partnerki wymieniając m.in. Marlene Dietrich. W filmie Crawford nosi mocny makijaż, jest często pokazywana w dominujących ujęciach z dołu, nosi dżinsy i rewolwer, a dla niektórych aż iskrzy pomiędzy nią a Emmą. A jeszcze w ramach ciekawostki, jak mówimy o kobietach, w kontekście westernu może pojawiać się hasło Elsie Marubio, celuloidowa dziewica, czyli rdzenna Amerykanka, przedstawiona w filmie jako ciało do zdobycia, reprezentująca zarówno pokusy, jak i niebezpieczeństwo pogranicza, nieposkromioną naturę. No dobrze, mamy już solidne podstawy historyczne i popkulturowe do obrazu kowboja, kowbojki. Przejdźmy teraz do mody, bo niemal od początku stroje kowbojek nawiązywały do strojów męskich, znajdując sposób na wyrażenie siebie przez ich ozdobność. Jak więc wyglądała cowgirl? Na samym początku to niesamowite połączenie potrzeby praktyczności i pragnienia efektowności, bo kapelusze chroniły przed słońcem, spódnice spodnie, a później spodnie umożliwiały wygodną jazdę konną, a skóry bydlęce z frędzlami, zainspirowane rozwiązaniami rdzennych Amerykanów, żeby skóra szybciej schła i trzymała wilgoć z dala od ciała. To wszystko zobaczymy na zdjęciach legendarnych kobiet Dzikiego Zachodu. Ale jest oczywiście performance, show, scena. To jak zawsze jest pragnieniem czegoś więcej. Więc publiczność pragnęła czegoś jaskrawszego. I to właśnie dostała. Gwiazdy rodeo były jak gwiazdy cyrku, niemal superbohaterki. W ich strojach zaczęło pojawiać się jeszcze więcej kolorów, drogich materiałów, takich jak jedwab, barwnych haftów inspirowanych kulturą meksykańską czy lśniących kamieni. Można tu nawet znaleźć nawiązanie do meksykańskiej tradycji Escaramuza Chara, widowiska, gdzie kobiety są częścią Charrerie, o której sobie już mówiliśmy, mają na sobie niesamowite kolorowe stroje i wprawiają w osłupienie układami jeździeckimi. I jeśli chodzi o znane cowgirls, na przykład wspomniana już Mamie Francis, której popisowym numerem było skakanie z 20 metrów na swoim koniu do basenu i strzelanie za pleców, sięgnęła po cekiny. Zresztą tutaj niezły smaczek, bo Bernard Rodeo Ben Lichtenstein stworzył jej efektowne stroje. I tu uwaga! Bo był kowbojem z Łodzi, który uciekając przed wojną, a w dzieciństwie zaczytując się w książkach Karola Maya, trafił do USA. I uśmiechnęło się tam do niego szczęście, bo dostał zlecenie od impresario jednego z rodeo. Miał uszyć kolorowe, kowbojskie koszule z kieszeniami i lamówkami. Rodeo Ben użył w koszulach zatrzasków, co było rewolucyjnym pomysłem, a on to wszystko przemyślał, bo wzięty na rogi kowboj mógł w ten sposób szybciej się uwolnić. Ben zasłynął też jeszcze jedną rzeczą. Jego projekt wygrał konkurs na dżinsy Wranglera. A dokładniej model 13 Tries Men's Western Zipper z zamkiem błyskawicznym. Wrangler szybko wprowadził spodnie dla kobiet i to z zamkiem po męsku z przodu, nie z boku, co też było rewolucyjnym rozwiązaniem. I w dużym skrócie to Hollywood stworzyło kowbojów, kowbojki i modek, do których my teraz wracamy. Western wear, rodeo fashion i cowboy core. Zbuntowany kowboj. Przez lata, głównie dzięki Hollywood, kowboj utrwalił się nie tylko jako jasny obraz, ale też jako stereotypowy sposób bycia. Heather Cox Richardson wspomina: Hollywood stworzyło wizerunek kowbojów jako mężczyzn, którzy ciężko pracują, dobrze się bawią, żyją zgodnie z kodeksem honorowym i nie proszą o nic rządu. W rękach demokratów realia życia kowbojów, bieda, niebezpieczeństwo, wniszczające godziny pracy stały się romantyczne, uczynili z kowbojów symbol surowej, indywidualnej niezależności. I jak w prawie każdym odcinku, wszystko zmieniło się w latach 60. Wtedy znaczenie westernowych elementów zyskało drugie dno, zresztą tak jak cała Amerykana, czyli nawiązywanie do amerykańskich symboli narodowych. W obliczu podważania skostniałego porządku amerykańska flaga pojawiała się często raczej w formie ironii, jak na skórze i kasku Petera Fondy w Easy Riderze, albo płonęła jak u Hendrixa. Przyjęcie kowbojskiego stylu miało podobny charakter, nie gloryfikowało przecież białych amerykańskich zbawców. Wiązało się z poczuciem wolności i połączenia z naturą, które często kojarzono z rdzennymi Amerykanami. To było buntownicze, od Janis Joplin, Jimiego Hendrixa, przez Joe Cockera, Rogera Daltreya z The Who, Led Zeppelin. Przykłady można mnożyć. Kolejny świetny przykład z tamtego czasu – A Cowboy Work Is Never Done i duet Sonny i Cher. Skóry, frędzle i rdzenna biżuteria – to wszystko przenikało się z psychodelicznymi elementami, po raz pierwszy transportując western w stronę kontrkultury. Wojna w Wietnamie bywała często metaforycznie porównywana do bezprawnej przemocy na Dzikim Zachodzie, więc sam ideał westernu przestał być czymś, czym można byłoby się cieszyć. Film też przybrał ciekawy, nieoczekiwany zwrot, czyli spaghetti westerny. A więc westerny kręcone w Europie, najczęściej we Włoszech, idealnie oddające przetasowanie świata. Bohaterowie nie byli już czarno-biali. Większość w równym stopniu kierowała się chciwością. Filmy były dużo bardziej brutalne, cyniczne, pełne rozczarowania mitem Zachodu. No i oczywiście miały gdzieś kodeks Hayesa, który trzymał kagańcem Hollywood. Zachód stał się sceną, na której rozgrywała się krytyka amerykańskiego kapitalizmu i imperializmu z lat 60. A lata 60. były oczywiście czasem gwałtownych przemian. Wiele grup wykluczonych albo asymilowanych na siłę chciało zabrać głos i pokazać swoją kulturę. I jednym z widocznych wówczas ruchów był Chicano Movement albo El Movimento, wiedziony m.in. przez Cezara Chaveza i Dolores Huerta. Ruch porwał ogromne rzesze ludzi o meksykańskich korzeniach. Celebrował kulturowy nacjonalizm i zwracał się do obietnicy złożonej przez USA w połowie XIX wieku, gdzie obiecane było prawo do języka, kultury i własności. Zwracał uwagę na fatalne warunki pracy farmerów. Na fali protestów w studenckich kampusach, takich jak jeden z bardziej znanych na Uniwersytecie w Columbii w 1968 roku, Chicano organizowali swoje własne. I to też nie jest bez znaczenia, bo protesty zwróciły uwagę artystów dających głos tym bez niego. I w ten sposób przyjmowali też na przykład elementy stroju czy biżuterii rdzennych Amerykanów. Bo jak wiemy, kowbojski look nie był amerykański. Lata 70. zmierzały z kolei w stronę kampowych wersji kowbojskiego stroju, stawiając na łączenie z elementami disco. Zresztą Glen Campbell śpiewał m.in. o Rhinestone Cowboy. Możemy zerknąć na Dolly Parton, Eltona Johna, ale też Elvisa oczywiście. A ten, kiedy w 1973 roku zmienił historię rozrywki, transmitując koncert Aloha from Hawaii równocześnie w 40 krajach, miał konkretną wizję. Ta zaowocowała kultowym, białym strojem, nawiązującym pewnymi elementami do stroju kowbojskiego. Elvis wspominał: chcę strój, który powie Ameryka. Zwrócił się do Billa Bellewa i CNN pisze, podkreślające sylwetkę kombinezony Elvisa wpisują się w ducha czasu uwodzicielskiej mody, gdy mężczyźni zaczęli skupiać na sobie erotyzujące spojrzenie. Zresztą Western Wear bywa też rozpatrywany w kategoriach kampu i fetyszyzowania pewnych strojów, które niemal są jak role. Patrz klip YMCA. Jest rok 1978. W magazynie Esquire pojawia się artykuł The Ballad of the Urban Cowboy i właśnie dla mody westernowej w latach 80. wiele zrobił film o tym samym tytule. Urban Cowboy z Johnem Travoltą w roli głównej. Film adresował ekspansję do wielkich miast, rozczarowanie Amerykaną, gdzie konie zastępuje mechaniczne rodeo, ale zarabiając miliony, doprowadził do kolejnej fali popularności kowbojskiej mody. Idealnym zobrazowaniem jest zresztą premiera filmu. Widzimy tutaj Micka Jaggera, Jerry Hall, Diane von Furstenberg i innych w westernowym glamie. Te nastroje i krystalizujący się amerykański, miejski styl idealnie podchwycił na przykład Ralph Lauren. Reklama z tego czasu pokazuje Lorena ubranego w zestaw składający się z krawata bolo, wytartej koszuli i zamszowej kurtki z frędzlami. Wszystko tak estetyczne i pozbawione zbędnych ozdób, że panie z Upper East Side chciały właśnie tak wyglądać. Duch westernu cechuje surowa elegancja i autentyczność, z którymi ludzie chcą się utożsamiać. Ubrania mają w sobie szczerość, co nadaje im urok, mówił Loren. Ale autor książki Western Shirts napisał, jak na ironię, Urban Cowboy i cała ta bardzo stylizowana moda prawie zabiła prawdziwy western. Bo rzekomo stracił cały luz. Zmierzając w kierunku lat 90. western stał się jeszcze bardziej zaznaczony, znowu, na scenie muzycznej, tej alternatywnej lub tej chcącej za taką uchodzić. Przyznam, że jako dziecko lat 90. kowbojski styl kojarzył mi się w dużej mierze z Motorhead, Guns N' Roses, Bon Jovi, Van Halenem i masą innych. W słynnej scenie moszowania w dzikości serca Nicolas Cage oczywiście też ma na nogach kowbojki. Urodzeni mordercy? Mickey Knox też nosi kowbojki. Elementy westernowe były podstawą mitu o amerykańskiej krainie pełnej wolności i też dobrym nawiązaniem do tych skłóconych z życiem. A w połowie lat 90. country miało jedną twarz. Piękną, Shania Twain. Zresztą Harry Styles mówił, że Shania to jego ogromna inspiracja. Jej nagi brzuch w teledysku do singla What Made You Say That, ale też cętki jej strojów spowodowały, że wielu purystów country skreśliło ją jako artystkę, która nie szanuje dziedzictwa westernu. Ale podobnie jak jej największa inspiracja, Dolly Parton, Shania stała się ikoną ruchu LGBTQ+, w gatunku często przedstawianym jako sztywny i konserwatywny. Przecież sama śpiewała Man, I feel like a woman. Koniec lat 90. i początek lat 2000 to moment przełomowego spojrzenia na country, bardziej globalnego, multimilionowego. Ta uwaga skupiona na Shania została podtrzymana przez Madonnę, która zagrała kowbojską estetyką na płycie Music. Matko, wiecie jak wtedy marzyłam o jej upapranych błotem jeansach? Klip do Music, ale przede wszystkim właśnie do Don't Tell Me wystrzeliły w kosmos kowbojskie motywy Y2K, paski z klamrami, amerykańska flaga, dzwony, kapelusze kowbojskie. A czy tak zwana moda wysoka sięgała do rodeo, westernu, country? Oczywiście, przykładów jest masa. Ralph Lauren w roku 1978, Mugler w roku 1992, w tym samym roku Gianni Versace, Chanel w roku 2013, Coperni w roku 2022, rok wcześniej Isabel Marant, a w tym roku Louis Vuitton. Yellowstone, Beyoncé i cała reszta. Rolling Stone wspomina, seriale takie jak The Last of Us, Mandalorian i Yellowstone w połączeniu z otoczką tras koncertowych Beyoncé i Taylor Swift stworzyły idealną podstawę inspiracji zachodem i południową ikonografią. Ponownie popkultura doznała idealnego sprzężenia filmu, serialu, mody i muzyki. Wedle Business of Fashion zainteresowanie marek Cowboy Core wzrosło o 240%. Zresztą Pinterest przewidywał na początku roku, że Western Gothic będzie jednym z wiodących trendów. A Western Gothic to podgatunek, który zahacza o mroczne nastroje, ekscentryczne postacie, groteskę i zło czające się na Dzikim Zachodzie. Przykład? Film Zabójstwo Jessego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda. Lana Del Rey jest nostalgiczną ikoną Sad Girls, którą zresztą sama uwielbiam, ale też idealnym odwzorowaniem zmieniającej się Amerykany. Zamiłowanie Del Rey do oldschoolowej Ameryki, patriotycznej estetyki i amerykańskiego snu są cały czas każdą płytą odkrywane na nowo. I Sarah Churchwell mówi, że każde pokolenie nieustannie zmieniało amerykański sen aż do zimnej wojny, gdzie zaczął się on wyjątkowo dobrze sprzedawać, zasadniczo zamrażając nasze wyobrażenie o nim w latach 50. A teraz Lana wspomniała, biznes muzyczny zmierza w stronę country, my idziemy w stronę country, to się dzieje. Tym samym zapowiedziała swój album Lasso. A country odnotowało największy wzrost popularności od 30 lat. Dalej, Beyoncé w kapeluszu Stetson to coś więcej niż tylko trend. W amerykańskim kontekście to zmiana narracji o tym, co przez lata mówiło tylko jednym głosem. Dla niektórych to trochę zmarnowana szansa, bo zamiast znowu mielić Dolly Parton czy Rickiego Nelsona, mogłaby sięgnąć do młodego pokolenia. Nawet zdjęcie Beyoncé, tak amerykańskie jak tylko mogłoby być, pomijając już aspekt muzyczny, zwróciło też uwagę na często pomijane czarne podstawy kultury kowbojskiej również w postaci uczestniczek rodeo. A każdy aspekt country, od instrumentu przez repertuar, po techniki wokalne i instrumentalne, mają swoje korzenie w afrykańskich i afroamerykańskich tradycjach. Ale decyzje podejmowane przez muzyczny mainstream doprowadziły do ich wykluczenia z tego gatunku na dziesięciolecia. Sukces Old Town Road Lil Nas X-a wziął na tapet Yeehaw Agendę, gdzie, cytuję, kowboj jest inny, nie pasuje, sprzeciwia się wspólnocie, wystrzega się trwałych związków z kobietami, częściej ma trwałe więzi z partnerami tej samej płci. I chociaż westerny tradycyjnie przedstawiają tych całkowicie amerykańskich mężczyzn jako surowych i prostych, byli też oni obiektami dzieł George'a Quintensa, który zainspirował też Toma of Finland. Zresztą, ostatnio legenda country Willie Nelson nagrał kawałek Cowboys are frequently secretly fond of each other z Orvillem Peckiem, co jest chyba jednym z lepszych przykładów faktycznie zachodzącej zmiany. Widzimy więc różne podstawy tej obecnej popularności, prawda? Oprócz efektu Beyoncé, możemy tak to nazwać, gdzie wyszukiwanie Bolo Tai wzrosło o 600%, kiedy tylko się w nim pojawiła, możliwe, że to wszystko to też efekt nostalgii. Agus Panconi wspomina, że odmiennie od sekundowych trendów na TikToku, western nigdy nie zniknął, a ostatnio odradza się też w wersji glam, przez na przykład boho chic w stylu Sienny Miller i tego, co było widoczne na ostatnim pokazie Chloe. A to wjedzie nas z kolei do lat 2000. Wszystko może też być pokłosiem pandemii, bo moda westernowa zazębia się z modą festiwalową. Kowbojski glam jest fajny, ale częścią tradycji jest też uwolnienie się od nadmiernego przejmowania modą. Poza tym ta moda westernowa idealnie wpisuje się w trend romantyzowania prostego życia blisko przyrody. Do tego popularność zakupów z drugiej ręki. A co jak co, cowboy core jest do tego idealny. Do tego filmowe wyobrażenie o wolności i jedności z naturą. Dołóżmy do tego Yellowstone, które stało się absolutnym serialowym hitem, bazując na westernowym micie. John Dutton to przecież prawdziwy twardziel, nie wspominając o Beth Dutton, która jest typową kobietą westernu. A western występuje teraz w nowej odsłonie, trochę bardziej otwartej i wydawać by się mogło piękniejszej niż puszki Budweisera, flagi Konfederacji i bujanie się ze strzelbą na ganku. Kowbojska fantazja jest kolejnym trendem, który demokratyzują social media. Jest nie tyle kostiumem, ale w sumie już klasycznym wyborem na lata, z bagażem odpowiednich skojarzeń. To cóż, wygląda na to, że to tyle w tym odcinku podcastu Freakery. Jeśli przypadł Wam do gustu, będzie mi miło, jeśli go ocenicie. Dobrze było Was podjąć tą wirtualną herbatą, jak zawsze jestem ciekawa Waszych opinii. Miejcie się wspaniale i do usłyszenia lub zobaczenia w kolejnym odcinku.